Moi drodzy, w dniu dzisiejszym, a właściwie już wczorajszą wieczorną Eucharystią, rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które mają nam pozwolić lepiej przygotować swoje życie, serca, rodzinę, dom, na to, aby te święta nie tylko przeżyć zewnętrznie, ale rzeczywiście uświadomić sobie, że to są tak naprawdę urodziny samego Boga. Spójrzcie, jak sami obchodzimy urodziny, ile życzeń otrzymujemy, ile ciepłych słów, ile uśmiechów, ile radości. To są urodziny naszego Boga, który stał się człowiekiem. I dlatego na Jego przyjście trzeba się dobrze przygotować. Dzisiaj, moi drodzy, to już trzecia niedziela Adwentu. Niedziela zwana niedzielą radości, gaudete, radujcie się. I dlaczego, moi drodzy, tak tą niedzielę tytułujemy? Otóż dlatego, że jest już nam bliżej do tego spotkania z Bogiem w Bożym Narodzeniu niż dalej. To połowa, ponad połowa Adwentu. Podobną niedzielę przeżywamy również podczas Wielkiego Postu. Ja, moi drodzy, pochodzę z gór. Dorastałem, obserwując codziennie trzy korony. Szczyt może niezbyt wysoki, jeśli chodzi o metry, natomiast bardzo strzelisty. I zawsze sobie kojarzę tę niedzielę w połowie Adwentu, czy też w połowie Wielkiego Postu, z taką przełęczą, która jest w Pieninach. Dawniej, kiedy nie było środków transportu tak rozwiniętych jak dzisiaj i kiedy Flisacy musieli nie autobusem, ale pieszo wracać ze stacji, gdzie spływali tratwami, do stacji, skąd odpływali, to musieli niestety, a może i też ku zdrowiu tego człowieka, który przechodził, musieli przemierzać pewną przełęcz pod trzema koronami. Od Krościenka, jak ktoś z was był, wspinali się do góry, dochodzili do przełęczy i schodzili w dół do Sromowiec, do miejscowości, skąd później jeszcze dalej odpływały tratwy. I kiedy taki utrudzony Flisak, nie tyle tym spływaniem codziennie z turystami, ale tym trudem, który musiał pokonać, aby wejść na przełęcz pod trzema koronami, wchodził tam, to wypowiadał takie słowa: chwała Bogu. To, co najgorsze za mną, to zejście, które przede mną jest o wiele łatwiejsze. I kochani, chociaż nazwa tej przełęczy w jakichś przewodnikach jest tytułowana Przełęcz Szopka, to my górale pienińscy, jeśli chodzi o tradycję, zachowujemy tą nazwę. Czyli przełęcz, chwała Bogu. To, co najgorsze za nami, to, co najlepsze przed nami. I moglibyśmy powiedzieć, dzisiaj mamy taką niedzielę, chwała Bogu. Za nami już trochę więcej tego czasu oczekiwania. Przed nami to, co najlepsze, najpiękniejsze. Bezpośrednie przygotowanie do świąt. Moi drodzy, czym jest Adwent? W Adwencie powinniśmy poruszyć nasze serca, jeśli chodzi o tęsknotę. Człowiek ma wpisane w serce to pragnienie takiego osiągnięcia czegoś, czego nie posiada, tęsknoty. I spójrzcie, jeśli kogoś tracimy bliskiego, to za nim tęsknimy. Jeśli ktoś wyjeżdża i długo nie wraca, to za nim tęsknimy. Jeśli potrzebujemy jakichś konkretnych spraw związanych z życiem, nie tych, które będą w nadmiarze i zbyteczne, ale te, które są potrzebne, aby codziennie dobrze przeżyć kolejny dzień, to za tym tęsknimy. I dobrze, że tęsknimy. A Adwent ma nam powiedzieć, że w nasze serce wpisana jest tęsknota za czym? Za wiecznością, za domem Ojca, do którego zmierzamy, za niebem. To nie tylko czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, ale uświadomienie sobie tego, że nie będziemy tu wiekować. Przyjdzie taki czas, kiedy zapukamy do wieczności, do domu Ojca i powinniśmy już za tym domem, dobrze żyjąc tutaj na ziemi, tęsknić. A zatem pierwsza sprawa Adwentu to tęsknota. Nie bez przyczyny podczas Rorat śpiewamy: spuśćcie nam na ziemskie niwy, Rorate Celi, spuśćcie nam Sprawiedliwego, dajcie nam Boga, żebyśmy wiedzieli, dokąd idziemy i z kim będziemy żyć na wieczność. To pierwsza sprawa z Adwentem związana, tęsknota. Druga to porządkowanie życia. Każda gospodyni domowa wie o tym, że aby dobrze przeżyć coś wielkiego, to dom trzeba uporządkować. I tym domem jesteś Ty. Jest Twoje serce, jest Twoje życie. I to życie ma i szczyty, i wzgórza, ale ma też doliny. I przez Adwent słyszymy, że to wszystko trzeba wyrównać, czyli uporządkować. Słowo rekolekcje pochodzi od łacińskiego czasownika recoligere, czyli porządkować, układać, sprzątać, moglibyśmy powiedzieć. Co porządkować? Otóż każdy z nas ma, powiedzmy sobie, taką kolekcję życiową różnych wydarzeń, sytuacji, osób, gorszych i lepszych dni. I czas rekolekcji to czas uporządkowania, aby to, co dobre, rozwinąć, a to, co złe, usunąć, wyeliminować ze swojego życia. I to jest druga sprawa, jeśli chodzi o Adwent. Tęsknię i porządkuję. I w końcu jest trzecia. Oczekuję. Oczekuję. Czegoś, co ma się wydarzyć. Człowiek czujny to ten, który oczekuje, który się rozwija, który coś z tym życiem robi. Znowu nawiążę do mojego regionu, skąd pochodzę. Te ryby, które żyją w górskich potokach, one cały czas płyną pod prąd. Cały czas w górę. Te pstrągi potokowe, jak się obserwuje, to ryba, która trudzi się i płynie pod prąd. Bo wiemy dobrze, że z prądem tylko słabe ryby spływają. Bądź zdechłe, mówiąc dosadniej. I Adwent chce nam powiedzieć, że mam być człowiekiem czujnego serca. Nie robić, nie myśleć, nie mówić jak wszyscy. Bo wszyscy tak robią, to i ja robię. To będziesz tak z prądem spływał w dół i nie cieszył się życiem. Moi drodzy, temat naszych rekolekcji to wiara. I od razu mówię, że rekolekcje są obowiązkiem. Tak jak przychodzimy w niedzielę, bo przykazanie ma nam mówić, żebyśmy święcili ten dzień, tak samo jutrzejszy dzień, wtorkowy i środowy, to nasz wspólny obowiązek. Tak jak mój, żeby tutaj być z wami, ale i was. Dlatego znajdźcie ten czas. Jest tu 7 możliwości, aby uczestniczyć codziennie w rekolekcjach. Myślę, że każdy wygospodaruje, aby być, przyjść i coś wyjątkowego przeżyć. Moi drodzy, czym jest wiara? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że idziecie gdzieś w mieście, bądź jedziecie pociągiem i młody człowiek pyta cię, czym jest dla ciebie wiara? I co mu odpowiesz? Dawniej mówiło się, że jestem, i dzisiaj się też to powtarza, że jestem wierzący, ale nie praktykujący. To jest niemożliwe. Człowiek wiary przekłada życie zawsze w konkrety. Ale dzisiaj drugie zagrożenie przychodzi na nas, że jestem praktykujący, czyli chodzę do kościoła, modlę się, prasę katolicką czytam, ale jakoś ta wiara się nie przekłada na życie. Jakby nie do końca wierzę. Jestem taki praktykujący, ale do końca niewierzący. A zatem czym jest wiara? Człowiek wiary słucha. Człowiek wiary potrafi swoim życiem odpowiedzieć na różne wyzwania. Człowiek wiary naśladuje Jezusa, który stał się człowiekiem. I człowiek wiary ufa Bogu. Po pierwsze powinienem słuchać, wsłuchiwać się w Słowo Boże. Spójrzcie, ile czasami mamy wstydu, jak przychodzą świadkowie Jehowy i zaskakują nas znajomością Pisma Świętego, a my tak, no, nie wiemy, co im odpowiedzieć. Bo nawet czasami nie wiemy, gdzie to Pismo Święte w domu jest położone. Kochani, święty Hieronim mówi, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Boga. A zatem przede wszystkim powinienem słuchać Słowa Bożego, czytać to Słowo Boże. W kolejności Pan Bóg postawił wokół mnie rodzinę, najbliższych, męża, żonę, dzieci, rodziców, dziadków, sąsiadów, przyjaciół. To są wszystkie głosy Pana Boga, których powinienem słuchać. Wydarzenia życiowe, sprawy, które mnie dotykają. To głos Boga, którego powinienem usłyszeć. Pan Bóg mówi na różne sposoby. Człowiek wiary ma szeroko otwarte uszy wiary. Kochani, nawet jak popatrzymy od strony naszej budowy ciała, to spójrzcie, Pan Bóg dał nam tylko jeden język i to ograniczony ustami, wargami, zębami, a dał nam dwoje uszu, żebyśmy dwa razy więcej słuchali niż mówili. Zresztą uszy są tak skonstruowane, abyśmy jak najwięcej usłyszeli. A dzisiaj spójrzcie, ile jest takiego zakrzykiwania się, przekrzykiwania, udowadniania sobie. Wystarczy jakąkolwiek telewizję włączyć i posłuchać debaty, rozmowy. To jest zakrzykiwanie siebie, to jest niesłuchanie siebie. Dlatego człowiek wiary to człowiek, który słucha. Mąż, który słucha i słyszy swoją żonę, słyszy jej troski, słyszy jej pragnienia, to czym żyje. To żona, która słyszy swojego męża, nie tylko na niego narzeka, nie tylko widzi jego błędy i wady, ale słucha jego potrzeb. To dzieci, które słuchają, słyszą tego, czego oczekują od nich rodzice i wzajemnie rodzice, którzy potrafią usłyszeć swoich dzieci, swoje dzieci i ich potrzeby. I moglibyśmy mnożyć, jak to powinniśmy przede wszystkim na siebie zwracać uwagę i siebie słuchać. Nie zakrzykiwać, nie udowadniać, ale słuchać. Człowiek wiary to dalej ten, który potrafi swoim życiem odpowiedzieć, bo otrzymujemy od bliskich, od otoczenia, od wydarzeń życiowych, od Słowa Bożego konkretne wskazówki, jak żyć i mamy odpowiedzieć na nie. Mamy wyjść naprzeciw, nie pozostać biernymi. Jak Pan Bóg mówi w Słowie Bożym o konkretnych zasadach życia, to ja mam na te zasady odpowiedzieć życiem. Jeśli rzeczywiście w mojej rodzinie ktoś potrzebuje mojej bliskości, dobrego słowa, pięknego uśmiechu, to mam życiem odpowiedzieć. Wtedy jestem człowiekiem wiary. Spójrzcie, do jakiego poziomu dochodzimy. Życie, kultura, dobre słowo. To jest człowiek wiary. Dalej, kiedy ciężko nam usłyszeć, kiedy ciężko nam odpowiedzieć, to człowiek wiary, przede wszystkim Boga, który stał się człowiekiem, naśladuje. Czytamy Ewangelię i już wiemy, jak żył Jezus i człowiek wiary chce żyć tak jak Jezus. Chce postępować tak jak On. A Jezus jak postępował? Pochylił się nad tym, który potrzebował Jego obecności. Dawał dobre słowo tym, którzy potrzebowali pokrzepienia. Chorych pocieszał. Głodnych nakarmił. Spragnionym podał kubek wody. To był Jezus. I to jest wiara. Człowiek wiary to ten, który naśladuje Jezusa. I w końcu, moi drodzy, człowiek wiary to ten, który nie tylko wierzy w Boga, bo szatan też wierzy w Boga i drży, ale człowiek wiary to ten, który wierzy Bogu, czyli wie, czyli odczuwa takie przekonanie w sercu, że Pan Bóg nawet z najgorszego zła wyprowadzi dobro. Że Pan Bóg jest reżyserem mojego życia. Że On napisał mi najlepszy scenariusz na życie. Wierzę nie tylko w Boga, ale wierzę Bogu, że On mnie prowadzi za rękę i doprowadzi do dobrego końca. Że On mnie przeprowadza przez najtrudniejsze sytuacje mojego życia. Że On jest tym, który kiedy doświadczam sukcesu, to On się ze mną cieszy. To znaczy wierzyć nie tyle w Boga, ale wierzyć Bogu. Moi kochani, czy wiara jest czymś trudnym, wymagającym? Tak. Powiem wam tak, że jest czymś trudnym. Ale ponieważ jest czymś trudnym, jest czymś wymagającym, to dlatego jest czymś pięknym. I dlatego też zatytułowałem te rekolekcje, że wiara nie jest zbiorem powinności, nakazów, zakazów, ale zbiorem możliwości, drogą możliwości. Bo tak, popatrzcie, często kojarzymy wiarę, że tu Pan Bóg nakazuje, tu zakazuje, tu palcem grozi. Jeżeli w takiego Pana Boga wierzycie, to w złego Boga wierzycie, bo takiego Boga nie ma. Bóg nie tylko zakazuje i nakazuje. Bóg nie jest policjantem, który chce nas kontrolować i wystawiać mandaty. Bóg jest Ojcem, który poprzez wiarę pokazuje nam możliwości rozwoju. I wiara nas rozwija. Ewangelia, która jest napisana, to jest przepis, jak znaleźć szczęście, jak być człowiekiem radości, jak być człowiekiem uśmiechu. Dzisiejsza trzecia niedziela Adwentu mówi nam właśnie o tej radości. I w takiego Boga mamy wierzyć. Oczywiście, że to związane jest z pewnymi zasadami i są również zakazy i nakazy, ale nie od nakazów i zakazów zaczynamy rozważanie na temat naszej wiary. Moi kochani, codziennie wzrastamy w wierze, ale nie możemy sobie tutaj folgować i powiedzieć, że tak lepiej będę żył dopiero pod koniec życia. Nie. Wiara to możliwość pięknego rozwoju. I na dowód tego chciałbym wam opowiedzieć historię młodego człowieka, który jest przykładem wiary. Osobiście go znałem, osobiście go poznałem i osobiście przeżyłem z nim ostatnie lata jego życia. Kiedy wyjechałem właśnie z Świętokrzyskiego, z Piotrkowic, tutaj niedaleko, 25 kilometrów do Przemyśla i tam założyłem młodzieżowy zespół muzyczny Twoje Niebo, tak się nazywa, to w 2010 roku do tej grupy młodzieżowej przyszedł młody chłopak, 20-letni Kuba. Kuba był duszą zespołu, zawsze uśmiechnięty, zawsze radosny, angażujący się sercem we wszystko. I to nie tylko jeśli chodzi o nasz zespół, był też dobrym wokalistą i rzeczywiście przed nim była konkretna kariera muzyczna. W swoim rodzinnym domu zawsze był tym, który potrafił spajać wszystkich. Mama, tata, brat, dziadkowie. Angażował się mocno w parafii, gdzie pomimo tego, że miał 22 lata, to służył cały czas do mszy. Dla swojego wujka, który sprawował mszę w rycie trydenckim po łacinie, nauczył się całej ministrantury po łacinie. W wieku 7 lat, chłopak w wieku 7 lat nauczył się wszystkiego, co trzeba, jeśli chodzi o łacinę w trakcie mszy. Angażował się w Domu Pomocy Społecznej jako wolontariusz. Miał swój osobisty teatr. Śpiewał w zespole w Domu Kultury. Był konferansjerem na wszystkich większych imprezach swojego miasta. Człowiek orkiestra. Wszędzie w dobrym tego słowa znaczeniu było go pełno. A przede wszystkim był wierzący. Nie bał się wierzyć. Nie bał się słuchać Słowa Bożego i Boga. Nie bał się odpowiedzieć dobrocią na to słowo. Nie bał się Jezusa w życiu naśladować i ufać Mu do końca. Taki był. W 2014 roku, kiedy studiował na Ukrainie, bo nie dostał się na stomatologię w Polsce, napisał do mnie: Ojcze, chyba jestem bardzo chory. Przynajmniej tak mówią lekarze ukraińscy. Postawili mi diagnozę i wszystko na to wskazuje, że mam raka. Miał wtedy 24 lata. Szybko przyjechał do Polski na święta Wielkiej Nocy po to, aby diagnoza, smutna diagnoza, została potwierdzona w Polsce. W Wielkim Tygodniu przeszedł serię badań i rzeczywiście diagnoza o nowotworze potwierdziła się. Ale spójrzcie, ten młody chłopak, pomimo że cierpiał, bo badania nie były takie łatwe, pomimo tego, że miał świadomość ciężkiej choroby, to przyjechał na całe Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, piątek i sobotę i był razem z nami, śpiewał razem z nami, pomimo że wszystko go bolało. Co dzieje się dalej? Otóż Kuba trafił do Centrum Świętokrzyskiego, tutaj onkologii, i był leczony, poddawany i chemioterapii, i radioterapii. Rodzice towarzyszyli mu, pomimo tego, że musieli przemierzać 250 kilometrów w jedną stronę z Podkarpacia tutaj w Świętokrzyskie, 500 kilometrów za każdym razem. Kuba pisał o swojej chorobie, o tym, jak przeżywa, na internecie. Ludzie pocieszali go, przysyłali mu przeróżne prezenty, przyjeżdżali do niego. Nieznajomi, którzy wcześniej właściwie nie znali go, pojawiali się na drodze jego życia. Rodzice potrafili czasami wykraść go i ze szpitala w dobrym tego słowa znaczeniu, bo przy przyzwoleniu lekarzy i zawieźć schorowanego na koncert, aby z nami śpiewał, aby w konkretnym wydarzeniu naszym uczestniczył. W 2015 roku Kuba był już bardzo schorowany, ale podchodził do wszystkiego z wielkim dystansem, zaufaniem do Boga i nawet humorem, bo jak otrzymał pierwszą chemię, to zadzwonił do mnie i powiedział: ojcze, dostałem fryzjerkę. Wie ojciec dlaczego? Bo wszystkie włosy straciłem. W 2015 roku zaprosiłem go na spotkanie młodych, aby powiedział do młodego człowieka w Czernej koło Krakowa, co znaczy być człowiekiem wiary. I nie wtedy, kiedy wszystko jest w porządku, kiedy życie nam się układa, ale kiedy scenariusz naszego życia jest totalnie zanegowany. I powiedział o swoim życiu. Na koniec zaśpiewał poproszony przeze mnie najpiękniejszy utwór, który wykonywał w życiu. Tylko że, kochani, jakoś tak dziwnie się wydarzyło, że kiedy podszedł do mikrofonu w naszym maleńkim czerneńskim kościele, to światła zgasły. To został tylko blask świec. I Kuba wykonał wtedy łamliwym, zmęczonym, uporczywym leczeniem głosem ostatnie słowa. Myśmy nie wiedzieli, że to były ostatnie. Ale słowa, które brzmiały: w niezmierzoności dusza ma spoczęła, w bezkresie czasu ze swoimi trzema. To słowa świętej Elżbiety, karmelitanki bosej, która zmarła mając lat 26. I to są słowa, których powiedziała, że ona już idzie do wieczności, ona idzie do światła, ona idzie do Boga, do Trójcy. Przyszedł sierpień, wielkie upały, Kuba nie mógł wychodzić już z domu. 13 sierpnia zadzwoniła mama wieczorem, mówiąc: ojcze, on już chyba umiera, niech ojciec zadzwoni. Ale myślałem, że mama trochę spanikowała, jak to zresztą wszystko zawsze z troski wykonywała, nawet tę panikę. Zadzwoniłem dzień później i Kuba już nie odebrał ani pierwszego, ani drugiego, ani trzeciego telefonu. Trzeci odebrała jego dziewczyna, mówiąc: rzeczywiście umiera. Powiedziałem: przyjadę jutro. Na co otrzymałem odpowiedź: on już jutra może nie dożyć. Chwyciłem za różaniec. Zacząłem się modlić. Cały 14 sierpnia, cały 15. Jadąc na rowerze i modląc się tym różańcem, kochani, możecie sobie wyobrazić nagle taki gdzieś z góry, gdzieś z serca, gdzieś z przestrzeni, której nie rozumiem, głos: ojcze, niech ojciec się już nie modli, bo ja już tam jestem. Bo ja już tam jestem. I rzeczywiście przejechałem najbliższy zakręt i telefon od mamy: ojcze, on już tam jest. Tam, w niebie. Moi drodzy, jak umierał ten młody człowiek wiary? Otóż na rękach taty i brata. A ostatniego SMS-a, którego wysłał mamie, to sfotografowane niebo. Popatrzcie, jak pięknie żył. 25 lat, 26 miał skończyć za tydzień, czy za dwa tygodnie, już nie pamiętam. Jak wyglądał jego pogrzeb? Kochani, nie tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni. W czerni, w smutku, w żałobie. Wszyscy byliśmy ubrani na biało, z białymi różami w ręku. Wszyscy dziękowaliśmy za jego życie, za życie człowieka wiary. Przyjechali wielcy wokaliści Polski, których znacie z telewizji, muzycy, po to, aby uczestniczyć w tym pogrzebie. Kościół był nabity. Była obecna telewizja. A my przed trumną Kuby wykonaliśmy wszystkie jego utwory, które śpiewał za życia. Łamały się głosy. Płynęły łzy. Ale powiedzieliśmy, że dla takiego człowieka wiary trzeba dać serce. Pogrzeb trwał 4,5 godziny. Odprowadziliśmy go na cmentarz, dziękując za jego życie. Kochani, Kuba zmarł 15 sierpnia. To nie jakiś splot przypadkowych wydarzeń. Maryja go wzięła do nieba, bo sama w ten dzień w niebo wstąpiła według tradycji. Została w niebo wzięta, przepraszam. Kuba zmarł w sobotę. Nosił szkaplerz karmelitański, o którym powiem wam również w tych dniach. A Maryja powiedziała, że kto szkaplerz będzie całe życie pobożnie nosił, to w pierwszą sobotę prowadzi go do nieba. I zmarł mając lat 26. tyle, ile miała święta Elżbieta, a której poezję wykonywał. Moi drodzy, Kuba zostawił na pulpicie swojego komputera testament życiowy. 25-letni chłopak napisał testament. Czyż nie był człowiekiem wiary? I napisał w nim, że jego dom rodzinny to było niebo na ziemi, a jego rodzice byli aniołami. Popatrzcie, jak żył wiarą. I to, co jest najpiękniejsze, ja z ust tego człowieka, młodego człowieka, nigdy nie usłyszałem słowa, dlaczego ja? Gdzie jest sprawiedliwość Boża? Dlaczego odchodzę tak młodo? Dlaczego tyle cierpię? Kochani, Kuba nauczył się miłości przez 26 lat, zdał egzamin i dlatego Pan Bóg wziął go do nieba, bo już nauczył się języka nieba. Dlatego czasami właśnie ludzie młodzi, dobrzy umierają. My się pytamy, dlaczego Panie Boże bierzesz tych dobrych? Czemu nie tych gorszych? Bo oni nauczyli się już języka miłości i mogą być już w niebie. Moi kochani, celowo opowiedziałem wam tę historię, ponieważ jestem bardzo z nią związany. Ale aby wam pokazać, że wiara to życie, że wiara to codzienność, że wiara to dobre słowo, piękny uśmiech, piękny wzrok, dobre uczynki. To jest twoja wiara. To jest twoja codzienność, to jest to słuchanie, odpowiadanie, naśladowanie Jezusa i zaufanie do końca. Nie pytanie się dlaczego, ale ku czemu. I moi kochani, życzę wam takiej wiary. Takiej codziennej wiary, którą będziecie się cieszyć, którą będziecie rozdawać, którą będziecie chcieli żyć. I zapraszam was w poszczególne dni, abyście przychodzili na rekolekcję. Jutro już od godziny 6 rano, msza święta roratnia. Jak nie byliście jeszcze na roratach, to przyjdźcie na roraty. Jakie to było kiedyś piękne, kiedy ten kościół rano, 6 był nabity. Ja pamiętam jeszcze takie czasy w górach, gdzie jako chłopak, mając 2 kilometry do kościoła, w mrozie, nawet 30-stopniowym, szło się opatulonym ze świecą. I te święta były inne. A zatem jutro o 6, o 11 jest msza, o 15:30 z nauką dla kuracjuszy, o 16 jest kolejna msza, o 17 nauka dla dzieci, o 18 msza święta z nauką ogólną i o 19, ponieważ jestem karmelitą, to chciałbym się z wami podzielić, czym żyjemy w zakonie karmelitańskim i co znaczy być człowiekiem modlitwy. Karmelitańska szkoła modlitwy i życia. Chcę wam pokazać, jak prosto być człowiekiem wiary i modlitwy. Przyjdźcie na 19, drugi raz. Zobaczycie, jak pięknie być człowiekiem wiary. Jak pięknie żyć codziennie modlitwą.